Radio Kraków Kultura.
No i wracamy do Państwa razem już z Adamem Domagałą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Adam jest przede wszystkim, właściwie nie wiem czy przede wszystkim, jesteś dziennikarzem, zajmujesz się jazzem, ale też dla Agencji Muzycznej Polskiego Radia przekopujesz głębokie, przepastne archiwa tamtejsze Polskiego Radia, właśnie różne sesje nagraniowe, koncertowe, w poszukiwaniu czego konkretnie, Adam? Czego tam szukasz? I jak, opowiedz nam trochę o tym procesie, w sensie jak podejrzewam, to jest dość trudna i taka no, niewdzięczna może miejscami praca, by niektóre nagrania wydobyć, zidentyfikować. Podejrzewam, że one w najlepszym porządku nie są. Zgaduję tylko na podstawie tego, że sam do niektórych takich archiwów zaglądałem i myślę, że tak jest we wszystkich takich miejscach.
Dzień dobry jeszcze raz. No, przede wszystkim to w odwrotnej kolejności. Ja pracuję w Agencji Muzycznej Polskiego Radia jako redaktor i nazwijmy to taki właśnie researcher, wydawca. Ktoś, kto oprawia te nagrania znalezione, a potem przeznaczone do wydania formę, no powiedzmy, edytorską, a dziennikarzem kiedyś byłem, a teraz się zajmuję tym dorywczo, więc
to się z tym wiąże, powiedziałem o tym w pierwszej kolejności, bo to jednak pewna stała w twoim życiu zawodowym.
Ale to, tak, ale to jest o tyle ważne, że znajdowanie taśm jest moim głównym zajęciem.
Jasne.
Które jest oczywiście jakoś tam no, trudne, wymaga jakichś kompetencji, ale przy tym sprawia mi ogromną frajdę i prawie w ogóle nie mogę tego nazwać pracą w takim potocznym rozumieniu. I oczywiście, tak jak wspomniałeś, bywa czasem frustrujące przekopywanie się przez różne archiwa, spisy, katalogi w poszukiwaniu czegoś konkretnego i czasem nieznalezienie tego czegoś, ale czasem znajduje się coś, czego się w ogóle nikt nie spodziewał znaleźć, więc pewne frustracje są natychmiast wynagradzane pewnymi sensacjami. I tak właśnie było w przypadku nagrania, z którego przy tego okazji premiery się spotykamy.
Zanim do niego przejdziemy, to powiedz jeszcze, Adam, czy częściej szukasz czegoś konkretnego, czy po prostu przeszukujesz te archiwa w poszukiwaniu czegoś interesującego? Co jest?
Nie, raczej siadam do tych ferent z myślą znalezienia czegoś na dany temat. Mhm. Czy jeśli chodzi o artystę, konkretne nazwiska, czy zespół, czy kompozytor, lub jakiś program, jakby powiedzieć, kompilacja, ale z myślą o jakimś spójnym programie. Mhm.
Jakie tematy cię interesują? Jaki to jest zakres? Jakbyś w kilku słowach powiedział mniej więcej właśnie czego tam w archiwach szukasz? Czego się po twojej pracy można spodziewać?
Znaczy, zaczynałem tę pracę od przeszukania archiwów otoczonych nazwiskiem Tomasza Stańko. Mhm. Z myślą o stworzeniu kompilacji, która się w zeszłym roku ukazała.
Fantastycznej, zresztą od razu dodajmy, że też szeroko omawianej na naszym kanale i na naszej stronie wciąż jest też recenzja tej płyty, tak? Właściwie kilkupłytowego boksu.
Tak, tak. No i to był jakby mój początek tej pracy z tymi archiwami. No ale potem oczywiście po zakończeniu jednego etapu rozpoczęły się etapy kolejne i to często równolegle prowadzone. Zajmuję się głównie zawodowo i tak hobbystycznie, czyli w sumie cały czas, głównie jazzem, ale także oczywiście z racji tego, że pracuję u publicznego nadawcy. Zajmuję się historią muzyki polskiej tak szeroko rozumianej, od rocka przez pop. Także staram się jakieś pomysły znaleźć na muzykę klasyczną, bo tym wszystkim się interesuję jako, niech będzie, że dziennik muzyczny. Więc tych tematów jest bardzo dużo. Archiwa są gigantyczne. W zależności od epoki istnienia radia, lepiej lub gorzej opisane są te taśmy, lub tak naprawdę powinienem powiedzieć pliki, dlatego że generalnie operujemy w dzisiejszych czasach już nie na taśmach. To nie wygląda tak, jak ktoś sobie romantycznie może wyobrazić, że ja siedzę godzinami w zakurzonym archiwum, wyciągam pudło za pudłem z półek i przesłuchuję je na starym magnetofonie szpulowym.
No, no, do pewnego momentu pewnie tak było, tak, ale teraz już są zdigitalizowane.
Tak, kiedyś tak było, ale radio jest instytucją z XXI wieku, więc te taśmy, w zasadzie wszystkie, a na pewno te, które są uważane za najważniejsze zbiory, zostały zdigitalizowane i oczywiście te taśmy dalej istnieją i są pięknie zadbane. I tym bezcennym zbiorom analogowym nic się na pewno nie stanie, ale tak funkcjonalnie działamy na zbiorach cyfrowych, na co oferuje współczesna technologia.
Dasz nam obraz, Adam, tego, jak wielki to jest zbiór? Z jaką ilością mamy do czynienia? Mniej więcej?
Myślę, że tego nikt dokładnie nie wie, bo przy wszystkich zaletach tego systemu komputerowego, którym dysponuje radio, nie ma tam opcji pod tytułem powiedz, ile jest rekordów. Natomiast to idzie w setki tysięcy, jeśli nie miliony nagrań. Dlatego, że mówimy o pojedynczych piosenkach, o krótkich fragmentach audycji, o pewnych zdarzeniach życia publicznego, politycznego, społecznego, które były archiwizowane. Więc w zasadzie Polskie Radio wszystko, co nagrywało, a przypomnijmy, że Polskie Radio istnieje 101 lat, wszystko, co nagrywało, archiwizowało. I teraz jest to wszystko w postaci plików konwertowane, więc ta baza rekordów rośnie, rośnie, rośnie właściwie z dnia na dzień.
Radio, to są... radio miało swoją chmurę, zanim to było modne po prostu.
Tak, dosłownie, tak. Ten system chmury takiego serwera wirtualnego zresztą do dzisiaj funkcjonuje w Polskim Radiu. Natomiast no, pliki bywają duplikowane i to nie raz, dlatego że poprawia się technologia, więc no, powiedzmy jedno nagranie zdigitalizowane 10 lat temu jest digitalizowane ponownie ze względu na to, że można to zrobić z dużo lepszą rozdzielczością. A potem tak technicznie rzecz biorąc pomaga mi oraz pracujących ze mną realizatorów dźwięku, pomaga nam w osiągnięciu jak najlepszej pracy rekonstrukcyjnej tych starych nagrań, bo czasem pracujemy ze starymi nagraniami rzeczywiście, starszymi niż ty i ja razem wzięci.
Jasne. To dziękuję ci za to uchylenie rąbka właśnie tajemnicy wokół tej pracy, którą wykonujesz. Myślę, że to są ciekawe wątki w ogóle na osobną rozmowę, ale rzeczywiście dzisiaj jest...
Absolutnie tak.
Dzisiaj jest jakiś konkretny powód. W ogóle jesteśmy chwilę przed premierą, bo dosłownie jutro premierę ma nowa płyta Sojka Stańko, która właściwie jako rzecz nagrana w 88, tak, jeśli dobrze pamiętam, śmiało mogłaby się znaleźć na wspomnianym boksie Polish Radio Sessions 1970-1991, ale ja rozumiem, że też nie wszystko dało się wtedy, co ciekawego Stańko w tym czasie nagrał, zmieścić w tym jednym wydawnictwie. No i teraz pytanie, Adam, bo ten boks już był kopalnią fantastycznych nagrań, naprawdę też takich rzucających czasem może nie tyle nowe światło, ale gdzieś kolejny nowy, ciekawy blask na niektóre z twarzy Tomasza Stańki. I tutaj właściwie z tą płytą, z tym duetem, z Sojką też tak jest, chociaż mam wrażenie, że to Stanisław przede wszystkim się pokazuje tutaj od takiej strony, którą no, nie znamy lub znacznie słabiej znamy. I teraz jeszcze zanim porozmawiamy o tej konkretnej płycie, dużo masz jeszcze takich w planie, w rękawie sesji nagraniowych, tak po prostu hitowych, rewelacyjnych, rewolucyjnych?
Jeśli chodzi o Tomasza Stańko, to tak, to tego jest jeszcze bardzo dużo. To, co okazało się rok temu, jako sześciopłytowy box, czyli już dosyć dopasły.
Tak.
No to jest
początek.
Chciałbym tak myśleć, że to jest początek, ale jest wiele powodów, dla których ten początek nie jest tak błyskawicznie kontynuowany kolejnymi boksami. Natomiast no, to jest Po pierwsze uważam, że każde z tych sześciu nagrań to jest z jakiegoś powodu bardzo, bardzo ważne i interesujące nagranie. Po drugie, selekcjonując, musiałem przyjąć pewne założenie i właściwie były dwa założenia. Pierwsze było takie, że mówimy o nagraniach z jakiegoś powodu bardziej interesujących od innych, bo jakaś nowa konstelacja personalna, bo jakaś, nazwijmy to, biała plama właśnie zarysowywana na dyskografii, na mapie nagrań Tomasza Stańko. No, poziom artystyczny był szalenie ważny, żeby to nie były chybione rzeczy, które powstały jakoś tak przy okazji na kolanie. A druga bardzo ważna rzecz to był jednak udział Tomasza Stańko jako lidera tych projektów. To były jego zespoły, jego inicjatywy, w ogromnej mierze jego kompozycje lub formy, które narzucały jako quasi kompozycje. I stąd ta płyta, o której teraz mówimy, Sylwia Stańko, nie mogła się znaleźć w tym boksie, bo to jest tak naprawdę sesja, tak już całkiem, całkiem dosłownie rzecz ujmując, Stanisława Sojki z gościnnym udziałem Tomasza Stańko.
Chociaż trudno tak na to spojrzeć, ale tak, rozumiem, w sensie przy formacie obu postaci trudno spojrzeć na to, że udział Tomasza w tym duecie jest ledwie gościnny i też przy...
Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że Tomasz Sojka zawołał kolegę, żebyśmy coś pograli, ja ci podrzucę parę tematów, to tam się dograj. To na pewno tak nie wyglądało. Mhm. To jest bardzo partnerskie spotkanie. Niemniej fakt, bardzo dużo tu jest fragmentów kompozycji później wykorzystywanych przez Stanisława Sojka w swojej twórczości, już podpisanej jako Sojka po prostu. Jest jakaś forma bardzo z góry określona tych nagrań. Oczywiście protokolista wpisał do protokołu nagrań Sojka Stańko. Tam nie ma rozróżnienia, kto jest ważniejszy tego dnia. Wiadomo, że Sojka był niespełna 30-letnim artystą, a Stańko był już gigantem polskiego jazzu, więc pewna
tak.
Hierarchia na pewno jakoś obowiązywała. Ale to mam wrażenie, ale też później to się okazało, że to jednak Sojka był inicjatorem. Na przykład niedawno jeden z synów pana Stanisława pokazał mi bardzo wstępny projekt okładki płyty Sojka Stańko, narysowany przez panią Iwonę Sojka, ówczesną żonę pana Stanisława i mamę jego czterech synów. Czyli w domu Sojki rozmawiało się o tym projekcie. Wtedy nic z tego nie wyszło.
I to rzeczywiście miała być ta zawartość, która teraz się ukazuje na płycie Sojka Stańko?
No, raczej tak, sądząc z tego, co pani Iwona opowiadała swoim synom, że no, wtedy właśnie coś takiego narysowała. Pewnie była sytuacja typu, że nagrałem się z Tomkiem jakąś sesję, no to pani Iwona narysowała taki szablonik, byśmy dzisiaj powiedzieli. Ten projekt się, chociaż jego jakość artystyczna jest absolutnie fenomenalna i tam nie ma chybionych fragmentów, spokojnie mogła to być gotowa płyta jazzowa już wtedy. No ale z jakich powodów obaj artyści zajęli się innymi sprawami i ta płyta się wtedy nie ukazała. No więc w domu Sojki się o tym rozmawiają i nawet rysowały na ten temat pewne rzeczy, a w domu Stańku się o tym pewnie nie grał, pan Tomasz grał dalej. I potraktował to jako jedną z bardzo wielu, bardzo udanych sesji radiowych.
Zdradzisz, co było na tym projekcie pani Iwony?
Bardzo prosta rzecz, jakaś taki rysunek, właśnie jakaś taka ikona, byśmy się powiedzieli, przedstawiająca portret i trąbkę z takim stylizowanym napisem Sojka Stańko. W sumie nic pod względem graficznym wielkiego, ale pokazuje, że temat wisiał w powietrzu.
Tu Radio Kraków Kultura.
Ja Rozmawiam z Adamem Domagałą, pracownikiem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, odpowiedzialnym za interesujące wykopaliska tamtejsze archiwalne z udziałem Tomasza Stańki między innymi. I rozmawiamy konkretnie o płycie Sojka Stańko, która wychodzi już jutro, z zapisem dwóch dni nagraniowych, dwóch sesji, dwóch suite, właściwie zupełnie różnych w charakterze także. No i o tyle zaskakujących. Dla mnie, wiesz, jak się pierwsze informacje pojawiły o tej płycie, to w mojej głowie powstały zupełnie inne wyobrażenia na temat tej muzyki. Przede wszystkim spodziewałem się śpiewającego Sojki, a nie po prostu Sojki pianisty. I ledwie gdzieś w kilku fragmentach podśpiewującego, wokalizującego, ale to w ogóle nie jest istotny fragment jakby tych nagrań. Już to było dla mnie dużym zaskoczeniem. I no właśnie, jakie były twoje wrażenia na temat tych sesji, gdy pierwszy raz się na nie natknąłeś? Jak się na nie natknąłeś? Opowiedz nam tę historię.
Znaczy, tak naprawdę ja się na nie, jak zwykle w przypadku wszystkich ważnych odkryć, natknąłem troszkę przypadkiem, bo szczerze mówiąc, ja je przeoczyłem, robiąc tę pierwszą wielką prędę związaną z boksem. No ale potem naprowadził mnie jeszcze na trop pan Tadeusz Córnik, jeden ze współpracowników pana Tomasza Stańko, który wspomniał, że coś takiego realizował, nawet upierał się, że ma gdzieś kopię tej taśmy, ale jej nie miał, gdzieś tam przez lata ją zagubił. No ale już wiedziałem, że to gdzieś tam musi być. I oczywiście, jak już człowiek dokładnie wie, czego szuka, to jest w tym wymiarze nagrań dużo łatwiej coś znaleźć. I znalazłem to bardzo prędko, dosłownie godzinę po rozmowie z panem Tadeuszem. Szczerze mówiąc, nie byłem bardzo zszokowany tym, że to są nagrania czysto instrumentalne i że Sojka nie śpiewa, bo generalnie taki mam mindset, że szukam jazzu i jazzem się okładam na co dzień, więc właściwie byłbym bardziej szczęśliwy, że myślę, że gdyby to był Sojka śpiewający z towarzyszeniem trąbki, dajmy na to, to byłbym dużo mniej zadowolony niż to, że to okazał się właśnie Sojka, improwizator pianista, więc byłem po pierwsze bardzo ucieszony, że to tam jest, gdzie powinno być, choć nikt tego przed lata nie zauważył. Po drugie, byłem bardzo od razu, momentalnie, byłem urzeczony poziomem artystycznym tego nagrania, bo chociaż obaj uznali w tym czasie, że nie będą tego publikować, no to no chyba zrobili błąd, bo to jest nagranie, które gdyby ukazało się 30 parę lat temu, myślę, że byłoby częścią kanonu dorobku obu artystów.
Ale to była decyzja, że nie będą tego publikować? Czy po prostu tak, wiesz, wyszło? Bo Stańko też był wtedy w takim czasie, no może nie nadmiaru, ale bardzo dużej ilości nagrań sesji. Mógł przeoczyć.
Trudno powiedzieć.
Zapomnieć.
Nie mógł,
nie nadążyć.
Na pewno działo się w obu karierach obu artystów strasznie dużo. No nie okazało się to właśnie. Jest takowana, została zrealizowana bardzo starannie. Zresztą fakt, że tam się jakieś wokalizacje pojawiają, jakieś ślady grane na skrzypcach, świadczą o tym, że to nagranie było postprodukowane. Odbyła się sesja, a potem jakieś dogrywki Sojka poczynił. No tylko możemy spekulować, dlaczego to odłożyli wtedy na półkę, ale szczerze mówiąc, ja się nawet cieszę, bo dzięki temu mam przyjemność bycia znalazłem tego i teraz możemy rozmawiać właśnie o tej muzyce. Więc kiedy tylko posłuchałem tych nagrań, no byłem w niemowzięty. Ale tak dosłownie, biegałem po redakcji, dzieląc się swoją radością, euforią wręcz, którą nie wszyscy podzielali, bo właśnie, no ale tutaj nie ma piosenek, a tutaj nie ma znanych melodii, a tutaj nie ma sekcji rytmicznej, a ktoś tam. Więc no, takie oczywiste...
Prozaiczne problemy.
Takie oczywiste, że to jakby powszechny zachwyt wzbudzi, to nie było. Ale na szczęście siła entuzjazmu mojego się okazała na tyle wystarczająca, że w przeciągu roku udało się doprowadzić do przygotowania tej edycji. No bo tak uważam, że to jest muzyka, która jak ktoś nie jest przygotowany do słuchania muzyki w pełni improwizowanej, to faktycznie może się odbić od ściany. To jest dosyć wysoki próg wejścia. Ale jak słusznie zauważył Andrzej Tyszko, o którym powinniśmy za chwileczkę powiedzieć kilka słów, fotografik, autor portretów obu panów, to jest muzyka do bardzo wielokrotnego użytku. Z każdym kolejnym podejściem ona jest coraz piękniejsza, coraz bardziej sensowna, coraz bardziej satysfakcjonująca. I myślę, że to zadziałało także w przypadku tych sceptyków na początku. Posłuchali raz, posłuchali drugi, ale trzecim razem już nie mogli przestać. Tak, tak to widzę.
Dokładnie może tak być. To znaczy u mnie ten brak piosenek był tylko takim pierwszym zaskoczeniem, elementem zaskoczenia, to znaczy zapowiedź duetu Stańko-Sojka jakoś od razu umiejscowiała mi właśnie ją w takim bardziej sojkowym może miejscu. I ona w ogóle jest, ja rozumiem to, co mówisz, że to jest sesja pod jego kierunkiem przygotowana i nagrana. To słychać też na tych nagraniach. Tyle też Tomasz Stańko wkłada tam bardzo dużo siebie. I to połączenie, zestawienie takiego soulującego, trochę bluesującego, bo to nie tylko w rejonach jazzowych się odbywa, tak, Stanisława Sojki, z jednak no, miejscami melancholijnym, ale miejscami też bardzo free grającym Tomaszem, miejscami bardzo takim płomiennym, zadziornym, to tam się dzieją czasem po prostu tak fantastyczne kontrasty czy połączenia, że nie sposób się tej muzyce nie dać zachwycić po prostu.
No, mówimy o bardzo subiektywnych, ale myślę dosyć powszechnych też odczuciach towarzyszących słuchaniu tej muzyki. Powiem tak, Stańko jest na tej płycie sobą. Jeśli chodzi o jego żywiołowy temperament, jakby skalę emocji ujawnianych w tym nagraniu, to jest typowy Stańko. I z tego czasu i z czasów troszkę wcześniejszych, no, to jest taki krytyczny troszkę moment w jego życiu, dlatego że on, no, nazwijmy to, borykał się z pewnymi zdrowotnymi problemami. I dosłownie kilka chwil później, po 1988 roku, stracił wszystkie zęby. Dosłownie, podpadały mu zęby, musiał sobie zrobić cały komplet uzębienia.
Nauczyć się grać na trąbce od nowa też przez to.
W takim technicznym znaczeniu, tak, ale to się wiązało w dużej mierze także ze zmianą charakteru jego muzyki. On się stał bardziej powściągliwy, bardziej przestrzennie grający. Natomiast tutaj jesteśmy u schyłku i tak naprawdę apogeum jego furiackiego okresu grania na trąbie. I to bardzo słychać. I jak mówię, znając nagranie jego z tamtej epoki, nikt nie powinien być zdziwiony, że on tak właśnie gra. Jeśli chodzi natomiast o Sojkę, to był czas, kiedy on już naprawdę pisał i potrafił pisać i nagrywać fantastyczne, to były, no, też powiedzieć, że mniej więcej w tym całym czasie powstała piosenka Absolutnie Nic, czyli jeden z takich emblematów w dorobku Sojki. I on, a wcześniej nagrał płytę dla RCA w Berlinie, ale wydano w całej Europie, miał ogromny potencjał i realizował ten potencjał artysty popowego, soft-rockowego, nazwijmy to, no, jak pseudo-jazzowego, no, ale był artystą ukształtowanym i z fenomenalnym warsztatem piosenkowym, piosenkarskim. I tutaj na tej płycie prezentuje się trochę w całkiem innym stylu, bo jak improwizujący pianista, oczywiście pewnej konwencji odbiegającej od tego, co rozumiemy jako wirtuozerię jazzową, fortepianową.
Tak.
Niemniej jest to bardzo zdyscyplinowane, konsekwentne, estetycznie uporządkowane granie. Charakter muzyczny całego Stanisława Sojki tutaj bardzo słychać. To nie jest coś, co on robi wbrew sobie. To ewidentnie jest jego muzyka. Niemniej ten jej odłam, który bywał rzadziej prezentowany publicznie. Więc dla fanów Sojki dla odmiany, to może być trochę szok, że tak to brzmi.
Zdecydowanie bardziej od tej strony, tak.
Chciałbym podkreślić, że on był może nie liderem, może nie gospodarzem, ale nazwijmy to inicjatorem tego spotkania.
No i powstały Suita zaduszna i Medulla oblongata, i ta zaduszna rzeczywiście jest taka bardziej nostalgiczna, druga suita jest bardziej żywiołowa. Ten kontrast na płycie winylowej, też strona A, strona B, jest też właściwy dla tamtego czasu, w których te nagrania powstawały. Wówczas też myślano w ten sposób o płytach, żeby one były właśnie jak trochę dwie strony tej samej monety, jak yin i yang. Czas nam, Adamie, tak, dobiega końca, a jeszcze dwie kwestie jakbyś dosłownie błyskawicznie poruszył, czyli kwestie tych portretów fantastycznych, które zdobią płytę, a drugie pytanie za moment.
To jest bardzo ważny aspekt tego wydawnictwa. Andrzej Tyszko, chyba najwybitniejszy portrecista naszych muzyków w dziejach muzyki rozrywkowej w Polsce. Przyjaźnił się z oboma panami i wykonał im przepiękne portrety. Znaczy, to były jedne z wielu sesji, podczas których się spotykali przez lata, ale w tym czasie, kiedy powstawały te dwie suity, on akurat wykonał te dwa portrety, które są integralną częścią tego wydawnictwa, tego w formie fizycznej. Dwa wspaniałe, wydrukowane na świetnym papierze portrety Solich i Stańk, które można tak naprawdę wyciągnąć z koperty, położyć w ramki i powiesić na ścianie, żeby zdobiły każde wnętrze. No to jest z jednej strony taki dopełnienie dokumentu tych czasów, bo oni wyglądają tak, jak wyglądali wtedy, tak się nosili, tak się prezentowali. I ten wizerunek utrwalony na fotografiach jest przedłużeniem wizerunku muzycznego w tym przypadku. No, ale tak, poza wszystkim to są fenomenalne, autonomiczne dzieła sztuki, które po prostu sprawiają mnóstwo wizualnych frajdy.
To prawda. A ostatnia kwestia to jest już rzecz nie wprost związana z tą sesją nagraniową, ale twoja rozmowa z Tadeuszem Sudnikiem, realizatorem tych nagrań, ale też twórcą muzyki i sztuki dźwięku, zaczęła się od rozmowy nad zupełnie inną sesją nagraniową. Mógłbyś powiedzieć, co to było, o czym rozmawialiście?
Niechętnie bym o tym rozmawiał, zwłaszcza publicznie, bo to było na zasadzie takie panie Tadziu, ale że się wtedy...
Prywatnie dopytam, Adam, w takim razie.
Może kiedyś, jak już naprawdę dojdziemy do momentu, że dzieła wszystkie trzeba opublikować, tak? ale jest tyle nagrań bez wątpienia trafionych w punkt artystycznie.
Pewnie.
Na pewno jako no, mają pierwszeństwo w tej kolejce wydawania.
Trzymamy kciuki w takim razie, żeby jak najwięcej z nich udało się opublikować i na jeszcze nie jedną perełkę trafić. Adam Domagała był moim i państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.